24 kwietnia, zamek Fürstenberg. Wąskie, wykute w skale przejście raptownie zmieniało się w szeroki betonowy tunel. Najwidoczniej wykonano go niedawno, gdyż w wielu miejscach pozostały deski szalunku, a ze ścian wystawały pręty zbrojeniowe pozostawione do związania z inną konstrukcją. Było nieprawdopodobieństwem, żeby powstała. Budowniczowie nie mieli już czasu i wszędzie widniały oznaki zbliżającej się ewakuacji. Trudno się było temu dziwić, gdyż wojska radzieckie szturmowały Berlin. Na Dolnym Śląsku oddziały feldmarszałka Ferdynanda Schirnera zatrzymały Armię Czerwoną, ale nikt nie wątpił, że ta tama runie lada dzień pod naporem silniejszego wroga. Brygadyfiurer Józef Spatzil podniósł kołnierz płaszcza. W podziemiach panowała temperatura 10 stopni, a wszechobecna wilgoć sprawiała, że zimno było szczególnie dokuczliwe.
Daleko jeszcze?
Zwrócił się do idącego pół kroku za nim szturmbannführera SS Sebastiana Wolfa, ponurego oficera o krótko przyciętych blond włosach, bezbarwnych oczach i twarzy ze śladami po ospie.
Dochodzimy, Brigadefiurer.
Odpowiedział Wolf. Dobrze znał podziemia zamku Fürstenberg. Służył bowiem w miejscowym oddziale Sicherheitsdienst od 1942 roku, gdy tylko zapadła decyzja o upaństwowieniu posiadłości wielkiego rodu Hochbergów. Dwaj synowie zerwali z nazistowskimi Niemcami i wstąpili do alianckiego wojska. Co prawda od kilku dni Wolf przebywał w zamku Czocha, dokąd oddelegowano go po tajemniczym odjeździe tamtejszego szefa ochrony. Ale słysząc, że Fürstenberg będzie Józef Spatzil, natychmiast tu przyjechał. Znajomość z tak wysokim i wpływowym urzędnikiem Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy wydawała mu się potrzebna i intratna. Wojna się kończyła, a on, oficer z takim oddaniem służący Rzeszy, nie miał odznaczeń, którymi mógłby się chełpić. Uznał, że przejście pod rozkazy Spatzila umożliwi mu zdobycie upragnionego orderu. Minęło ich kilkunastu żołnierzy, których obecność zdawała się niepokoić Spatzila. Zerknął za nimi niechętnie. Był zły, że nie przyjechał z większym oddziałem ochrony osobistej, ale liczył na miejscowych SS-manów. Tymczasem po przyjeździe do Fürstenberg przekonał się, że załoga SS liczyła zaledwie 15 żołnierzy. W dodatku, jak ocenił, niezbyt skłonnych do walki. Minęli boczny tunel i doszli do skrzyżowania, z którego w prawo i w lewo biegły odgałęzienia. Spatzil ponownie z niepokojem zwrócił uwagę na kilku żołnierzy zajętych zwijaniem linii telefonicznej. W oddali dostrzegł sylwetki dwóch mężczyzn ubranych po cywilnemu, zmierzających w ich stronę.
To oni. Gerlacha chętnie bym powiesił.
Wolf.
To zdrajca.
Lepiej pomyśl, jak ich stąd bezpiecznie wywieźć.
Dwaj mężczyźni byli już zbyt blisko, aby Wolf i Spatzil mogli kontynuować rozmowę, więc zamilkli, oczekując spotkania.
Jestem dr Karl Gerlach, a to profesor Baron von Weizsäcker.
Spatzil spojrzał na niego uważnie. Sądził, że spotka naukowca dużo starszego, a tymczasem stał przed nim 30-latek o bezczelnym spojrzeniu. Nie podobał mu się ten mężczyzna.
Brigadefiurer Józef Spatzil. Przyjeżdżam z Berlina.
To musiała być trudna wyprawa. Rosjanie doszli już do bram miasta.
Zauważył Weizsäcker. Spatzil zmarszczył brwi, gdyż słowa naukowca zabrzmiały jak kpina.
Wiem, gdzie są Rosjanie, ale nie jestem tu po to, aby dyskutować o sytuacji strategicznej. Chcę sprawdzić przygotowania do przejęcia Brennstoff B przez SS. Nie traćmy czasu.
Obrócił się, aby pójść w kierunku, z którego przyszli dwaj mężczyźni. Przyjmował, że ruszą za nim, ale oni pozostali na miejscu, jakby zaskoczeni słowami Spatzila.
Przepraszam, Brigadefiurer, nic nie wiem o przejęciu przez SS.
Odezwał się Gerlach.
Muszę zadzwonić do Berlina, a to w obecnych czasach może potrwać.
Pan chyba słyszał, że SS przejęło wszystkie tajne projekty i podlegają one Obergruppenführerowi Hansowi Kammlerowi.
Powiedział zaczepnie Spatzil. Szybko jednak doszedł do wniosku, że spór z naukowcami nie jest najlepszą drogą wypełnienia jego misji.
Dobrze, niech się pan upewni. Obergruppenführer jest w Pradze.
A dlaczego mielibyśmy dzwonić do Kammlera?
Odezwał się drugi naukowiec.
W naszych sprawach decyduje marszałek Rzeszy Hermann Göring.
Spatzil zatrzymał się i odwrócił. Wydawał się zdziwiony uwagą. Powoli podszedł do Gerlacha. Był od niego dużo niższy, więc zadarł głowę, aby patrzeć naukowcowi wprost w oczy.
Chyba się przesłyszałem. Dość tych przekomarzań, nie po to tu przyjechałem. Natychmiast wskazać, gdzie jest Brennstoff B i przystąpić do przekazania całej dokumentacji. To rozkaz.
Pan wybaczy, ale nie jesteśmy pana podwładnymi.
Gerlach nie wydawał się przestraszony zachowaniem Spatzila.
Powiedziałem, to rozkaz.
Niech pan nie krzyczy i wyjdzie stąd.
Spokojnie odpowiedział Weizsäcker.
Wolf!
Krótki okrzyk wydany przez człowieka nienawykłego do najmniejszego oporu wydawał się jednoznacznym rozkazem zastrzelenia naukowca, który ośmielał się zachowywać tak bezczelnie. Szpacil spodziewał się, że usłyszy szczęk przeładowywanego pistoletu, którego lufa znajdzie się przy czole naukowca, ale nic takiego nie nastąpiło. Zdziwiony spojrzał przez ramię. Wolf najwyraźniej nie miał zamiaru wydobywać broni, a jedynie wskazywał głową na dwóch żołnierzy, którzy, stojąc niedaleko i obserwując sytuację, zsunęli z ramion pistolety maszynowe i trzymali je gotowe do strzału. Tak, popełnił błąd, że liczył na te ofermy z załogi SS zamku Fürstenberg i nie zabrał swoich ludzi. Przekonywał się, że tu rządził ktoś inny, a jego rozkazy mogły być tylko śmiesznymi okrzykami. Inna sprawa, że przyjeżdżał z Bawarii, gdzie nadzorował ukrywanie skarbów w Banku Rzeszy, więc trudno było mu podróżować z plutonem SS. Ponownie przysunął się do Gerlacha.
Powieszę was obu. I to wkrótce.
Wycedził przez zęby i odwrócił się. Każda chwila spędzona w tym tunelu powiększała jego kompromitację. Nie oglądając się za siebie, ruszył w stronę, z której przyszedł.
Sierżancie!
Usłyszał głos Gerlacha.
Proszę odprowadzić pana generała na górę i dopilnować, żeby nie zabłądził.
Odchodził, pokonany w starciu z dwoma cywilami. On, Szpacil, który decydował o życiu i śmierci tysięcy ludzi. Był najbardziej zaufanym człowiekiem Heinricha Himmlera, któremu dowódca SS powierzył zarządzanie gigantycznym majątkiem. To on decydował o złocie obozów koncentracyjnych i był jedynym, który znał wszystkie skrytki, w jakich składano walutę, sztaby złota i depozyty Banku Rzeszy. A tu, w ciemnych i zimnych podziemiach, dwaj cywile kazali mu się wynosić. Postanowił, że natychmiast zadzwoni do Himmlera i zamelduje o niespodziewanej obstrukcji, jaką spotkał się ze strony tych łobuzów. A może zebrać SS-manów i uderzyć na garstkę rezerwistów, którzy ochraniali Brennstoff B. Ta myśl wydawała mu się szczególnie interesująca. Natychmiast złamałby opór i okrutnie ukarał tych, którzy mu się przeciwstawili.
Wolf? Ilu ludzi mamy na górze?
15. Ale bez rozkazu z Berlina nie wolno mi ich wprowadzać do podziemi.
Ja ci to rozkazuję.
Wolf nie odważył się odezwać, choć widać było, że nie miał ochoty wykonać rozkazu. Na szczęście dla niego wyszli przez wąskie, pancerne drzwi zamykające wejście do podziemi od strony zamku i zaczęli wspinać się po prowizorycznych drewnianych schodach, które w istocie były szalunkiem przygotowanym do utworzenia betonowej klatki schodowej. Nie należało sądzić, że kiedykolwiek powstanie, gdyż na tym placu budowy nie było widać żadnego robotnika ani narzędzi.
Brigadefiehrer.
Wolf odważył się odezwać, gdy na górze stanęli przed drzwiami do zamkowego korytarza. Żołnierz otworzył je i gdy tylko przeszli, zamknął z głuchym szczękiem pancerza uderzającego o metal framugi.
No?
Szpacil sięgnął po papierosa. Wciąż był wzburzony oporem naukowców.
Tam na dole jest całkiem silny oddział saperów. Dwa plutony. Szanse, że moi SS-mani ich pokonają, są żadne. Tym bardziej, że musieliby szturmować podziemia. Poza tym, jak im wytłumaczyć, że mają strzelać do niemieckich żołnierzy? I to kiedy Rosjanie są pod bokiem.
Szpacil przygryzł ustnik papierosa. Zdawał sobie sprawę, że daje się ponieść emocjom. Przyznawał rację Wolfowi, ale nie mógł wyjechać z pustymi rękami.
Co proponujesz?
Zapytał po chwili, gdy przemyślał sytuację.
A wiesz przecież, że jeżeli dopuścimy do ewakuacji, to Brennstoff B wymknie nam się z rąk. Na zawsze.
Konwój wyjedzie stąd jutro lub pojutrze. Będę to wiedział, gdyż muszą przejechać przez bramę, gdzie straż pełnią moi SS-mani.
Chcesz uderzyć na konwój?
Eskorta nie będzie silna, ale mają samochód pancerny i kilkunastu żołnierzy. Wydawanie się w bitwę może być ryzykowne.
Co więc?
Zdradzimy Rosjanom trasę, aby zablokowali przejazd.
Wolf, chyba oszalałeś. Chcesz zniszczyć Brennstoff B, czy oddać Rosjanom?
Nie widzę innego wyjścia.
Nie rozumiem twojego planu. Możesz jaśniej?
Rosjanie wyślą patrol, aby przechwycić konwój.
A jak wpadną w ręce Rosjan?
Nie obawiam się tego. Konwojem będzie dowodził major Karp, a to doświadczony oficer. Nie dopuści do utraty ładunku.
Chodźmy stąd.
Szpacil rzucił niedopałek i skierował się do wyjścia. Nie miał zamiaru przebywać dłużej w zamku, gdzie przyjęto go tak niegościnnie. Chciał spokojnie przemyśleć propozycję Wolfa, która wydawała mu się ciekawa, choć bardzo ryzykowna.